12 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami, w którym dzisiaj porozmawiamy w pierwszej jego części o niezwykłych zwierzętach, pełnych uroku, bardzo inteligentnych, stadnych i wyglądających trochę jak postacie z bajki. W studio pani Marta Fudali, właścicielka Alpakowej Zagrody. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Marto, też pani, jak pani codziennie ogląda swoje alpaki, to też ma pani takie skojarzenia, że to są po prostu takie trochę nierealne zwierzęta, bo mają niezwykły wygląd, taki pocieszny.
Tak, to prawda. Są bardzo miękkie, puchate i wyglądają, jakby się zawsze uśmiechały. Więc no, na pewno jest to bardzo dobre rozpoczęcie dnia.
Poprawiają nastrój, prawda?
Tak, oczywiście.
A dlaczego alpaki? Co sprawiło, że wybrała pani te zwierzęta?
To znaczy, zawsze wiedziałam, że chciałabym hodować jakieś zwierzęta. Zastanawiałam się nad owcami, nad kozami kiedyś. Jednak no, mamy taki teren przy domu, który nie za bardzo tamtym zwierzętom by odpowiadał. Alpaki pierwszy raz zobaczyłam 4 lata temu podczas wycieczki do Niemiec. I tak właśnie no, zaintrygowały mnie bardzo te zwierzęta. Zaczęłam o nich dużo czytać. No i 1,5 roku temu postanowiłam zapisać się na kurs dla alpakoterapeutów, który odbywał się pod Lublinem, żeby właśnie no, bardziej poznać te zwierzęta i dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat.
A kiedy pani widziała je? To było w Niemczech,
4 tak? lata temu, tak.
To była też taka zagroda, takie miejsce?
To znaczy nie, to była typowa hodowla, gdzie nie można było wejść. Widziałam je gdzieś tam z dalszej odległości. Był szyld jednak właśnie, że hodowla alpak. No i później zaczęłam właśnie tak więcej się interesować.
Myślała pani sobie wtedy, że te zwierzęta też pojawią się u pani?
Nie, skądże. Nie miałam, nie, zachwyciły mnie, ale nawet no tak nie miałam, że tak powiem, nie śmiałam marzyć o tym, żebym mogła takie zwierzęta mieć u siebie.
Przed audycją powiedziała mi pani, że wychowała się pani w blokach, że nie jest pani rolnikiem ani pani rodzina. Nie była związana z rolnictwem, a to są zwierzęta w tej chwili już w Polsce gospodarskie i bardziej kojarzyło mi się, że zajmują się rolnicy tymi zwierzętami.
A tutaj? Tak, to prawda, pochodzę z miasta, wychowałam się w Wałbrzychu. Jednak od zawsze bardzo dużą przyjemność sprawiało mi przebywanie ze zwierzętami, w ogóle kontakt z przyrodą i kiedy tylko mogłam, to no jakby uciekałam do zwierząt, do przyrody. Wychowałam się bardzo blisko parku koło Sztaw na Zdroju. No i mówię, zawsze po prostu sprawiało mi to ogromną przyjemność i od zawsze też wiedziałam, że będę chciała pracować w przyszłości albo ze zwierzętami, albo z dziećmi. No i po kilkunastu latach pracy z dziećmi postanowiłam jednak coś zmienić, no, ale jak widać nie do końca, bo mam i kontakt ze zwierzętami teraz i z dziećmi jednocześnie.
A jakie zwierzęta przynosiła pani do domu?
Do domu przynosiłam wszystkie biedne zwierzęta, więc wszystkie, które po prostu spotkałam na mojej drodze i wydawało mi się, że wszystkie potrzebują mojej opieki i tego, żebym je uratowała, więc były to przeważnie psy, koty, ale zdarzały się i jeże i inne jaszczurki, no po prostu wszystko, co spotkałam na swojej drodze.
A jak domownicy reagowali na te biedy przyrodnicze?
No, moja mama czasami była bardzo zaskoczona, ponieważ zdarzało się, że dzwoniłam do niej do pracy zapłakana i mówiłam, że no, znalazłam biednego małego pieska, który potrzebuje mojej opieki, po czym mama po powrocie z pracy dowiadywała się, że to jest wielki, po prostu mokry, brudny owczarek niemiecki, który na nią warczy i nie pozwala jej wejść do mieszkania.
Rozumiem, że nie było zgody.
Nie, no już wtedy jakby nie miała wyjścia, bo on był taki biedny, że do rana musiał już zostać.
Ale miała pani na własność?
Tak, zawsze mieliśmy w domu psa. No i tak jak mówiłam, od czasu do czasu jeszcze inne zwierzęta.
Mhm. A potem w dorosłym życiu też te...
Zawsze. Wcześniej mieliśmy 2 razy berneńczyki. Teraz mamy psa kundelka i kota, który no już tak jest w sędziwym wieku, 15 lat ma, więc już taki starszy. No i teraz 4 alpaki. Mam jeszcze rodzinę jeży przy domu, tak, i myślę, że na razie chyba to będzie wszystko.
Wszyscy żyją w zgodzie? Wszystkie
tak,
zwierzęta?
Tak, wszystkie, wszystkie.
Nie ma problemu z psem i alpakami?
To znaczy jest... Jakby staram się nie wpuszczać psa do zagrody. Może nie z tego względu, że jest jakiś tam agresywny, bo jest przyjazny, ale po prostu ze względów takich bardziej higienicznych wolałabym, żeby tam po prostu nie przebywał. I tym bardziej, że jest to taki pies, któremu zdarza się nieraz uciec gdzieś tam, więc no też jakby nie do końca mam możliwość właśnie tej...
Dobrze, a proszę powiedzieć pani Marto, jak się właściwie taki pomysł realizuje? Jak to było? Siedziała pani sobie, nie wiem, w domu już tutaj w Nowym, gdzie pani mieszka, czy jeszcze na tym osiedlu?
To znaczy, ja mieszkam w Koźle już ponad 20 lat. Także jakiś czas pracowałam razem z mężem w firmie, no ale po 2 latach stwierdziłam, że absolutnie nie jestem do tego stworzona, ponieważ no tak jak mówiłam, chciałam pracować jednak z dziećmi i robić coś ciekawego. No jestem też taką osobą dosyć kreatywną, gdzie ciągle muszę być gdzieś tam w ruchu, ciągle coś wymyślam, coś tworzę.
No jak pani wpadła na pomysł, że będzie pani hodowała te alpaki?
To znaczy, no zaczęłam też, przeczytałam w ogóle taką bardzo wspaniałą książkę pod tytułem Ostatnie dziecko lasu. I tam jakby są wszystkie takie wartości, które ja od dawna wyznaję, że dzieci mają coraz mniej kontaktu z przyrodą, mają coś takiego jak zespół deficytu natury. To znaczy się przez to właśnie, że siedzą cały czas zamknięte przy komputerach, przy telewizorach, przy grach komputerowych. Nie mają właśnie tego poczucia, że przyroda jest dla nas ważna. Nie potrafią się bawić, nie wiem, tak jak w moich czasach się bawiło, nie wiem, budowało się szałasy, czy budowało się babki z błota lub inne rzeczy. Ale tak naprawdę rodzice sobie nie zdają w ogóle sprawy z tego, jakie to jest bardzo ważne dla rozwoju dziecka. Właśnie ten kontakt ze zwierzętami i z przyrodą.
Dzieci też w sumie bardzo łatwo rezygnują z bycia częścią przyrody na rzecz właśnie nowoczesnej technologii. Nawet nie mają właściwie takiego oglądu, takiej świadomości, że cokolwiek tracą. Myślą, że bardzo dużo zyskują, prawda?
Mm-hmm, tak, dlatego myślę, że też bardzo ważne jest, żeby właśnie dziecko posiadało jakieś jednak swoje zwierzę, bo to uczy takiej odpowiedzialności, systematyczności, no tego, że po prostu no, jest ktoś, kim trzeba się zaopiekować.
Mm-hmm. Też myśli pani, że dzieci potrafią też być w tej przyrodzie, czuć ją, dotykać, nie bać się, bo na pewno pani też
jako pracująca osoba
z dziećmi zauważyła, że dzieci tak reagują na przyrodę, jakby to było coś złego.
To znaczy nie, ja mam wrażenie, że dzieci reagują na przyrodę bardzo dobrze i bardzo ufnie, jednak to rodzice właśnie jakby stwarzają im takie poczucie, że wszystko, co tam jest dookoła nich, to może być dla nich zagrożeniem, tak? Czy brudna woda w kałuży, czy...
Kleszcze.
Tak, kleszcze, czy na przykład, no nie wiem... Mogą się skaleczyć.
Owad jakiś,
tak,
może...
mogą się skaleczyć gdzieś tam gałązką, a to nie jest prawda. Właśnie ciekawe też stwierdzenie było w tej książce, że właśnie jeszcze żadne drzewo na świecie chyba nie ucierpiało z tego powodu, że dziecko się na nie wspięło, czy się do niego tam pod nim bawiło.
Mhm. No i czyli to był jakby taki początek pomysłu, czy spełnienia marzeń?
Tak, tak. Kolejnym takim powodem chyba było to, że w mojej klasie bardzo żywej miałam właśnie takie dzieci, które bardzo często jakby uciekały poza naszego takiego bliskiego terenu szkolnego i budowały sobie ciągle bazy gdzieś tam w jakichś świerkach czy w takim parku przylegającym do szkoły Świdnicy. No i bardzo często właśnie no, były skargi, że nie powinny tego robić, bo to jest niebezpieczne, bo to jest już poza terenem szkoły. Ja oczywiście rozumiem to i no, musiałam im po prostu zwracać uwagę, żeby tego nie robiły, ale z drugiej strony no, było ich mi po prostu no, najzwyczajniej żal, że nie mogą robić tego, co chcą i co ich interesuje i co im sprawia taką właśnie, no po prostu taką zwykłą dziecięcą przyjemność.
To teraz nie rozumiem, czy ta alpakowa zagroda to było spełnienie pani marzeń, czy to stworzyła ją pani dla dzieci?
Ja myślę, że to jedno i drugie, bo zarówno właśnie marzyłam o tym, żeby stworzyć taką coś w stylu zagrody edukacyjnej, ale też właśnie, żeby mieć kontakt z dziećmi, ponieważ no, dosyć często teraz przyjeżdżają grupy szkolne, przedszkolne. Widzę, że im to sprawia ogromną radość i no, dużą przyjemność, kiedy mogą właśnie mieć kontakt z tymi zwierzętami. Zresztą no, nie tylko dzieci, ale i dorośli no, bardzo żywo czasami reagują właśnie na te kontakty z alpakami.
Czy nie bała się pani tego, że zwyczajnie może pani sobie nie poradzić, bo to są zwierzęta zupełnie z innej części świata, z Ameryki Południowej, hodowane wysoko w górach, w Andach. Zwierzęta stadne, których no w Polsce jest ich rzeczywiście coraz więcej, ale czy potrafiła pani, wiedziała pani od czego zacząć?
To znaczy się, no na pewno bałam się na początku, dlatego też no, postanowiłam pierwsze co zapisać się właśnie na to szkolenie pod Lublinem, żeby jakby i po tym dopiero szkoleniu zdecydować, tak, czy pójdę w tą stronę, w tym kierunku i no, wezmę się za to, czy po prostu sobie odpuszczę, bo uznam, że po prostu nie podołam temu. No ale po rozmowach właśnie po tym szkoleniu uznałam, że spróbuję, że jeszcze no, cały czas się uczę, cały czas czytam dużo na ten temat, oglądam dużo filmików, bardzo dużo filmów jest po niemiecku, więc no niestety, ale muszę mojego męża bardzo często prosić o to, żeby po prostu siedział ze mną, oglądał i tłumaczył mi te filmy, ponieważ no, dużo jednak z nich czerpię.
Alpaki kojarzą się z przytulankami, z takimi zwierzętami, które aż no proszą się, żeby je głaskać, ale tak chyba wcale nie jest, prawda?
Tak, to prawda. Są to zwierzęta egzotyczne, one nie są stworzone do przytulania. Po prostu trzeba je przyzwyczaić do tego dotyku, oswoić z nim. No, na początku były, no po prostu, kiedy przyjechały do nas, były to dzikie zwierzęta, więc około półtora miesiąca praktycznie codziennych takich treningów zajęło mi, żeby je przyzwyczaić do jedzenia z ręki, właśnie do tego dotyku. No jakby no przyzwyczaiły się do tego, ale no nie, po prostu są to zwierzęta, którym nie sprawia to przyjemności jako takiej i nie mają takiej potrzeby, tak, żeby się do człowieka przytulać.
Mhm. Ale tak właściwie do tego mają służyć, żeby powodowały lepsze samopoczucie właśnie człowieka, prawda?
To znaczy, no może też tak nie do końca, że do tego mają służyć.
To jaki jest cel alpakowej zagrody?
Znaczy, dotyku to może chodzi bardziej o tym, że znaczy w kontakcie z w alpakoterapii czy w kontakcie z alpakami one bardziej służą jako nagroda, tak? Dziecko, które na przykład ma problemy z emocjami, czy tam dzieci z ADHD na przykład, no muszą podczas takiej wizyty kontaktu z alpakami, no wiedzą, że po prostu muszą zachowywać się dosyć cicho, muszą panować nad tymi emocjami, muszą w jakiś sposób jakby zasłużyć sobie na to, żeby mogły tą alpakę czy nakarmić, czy pogłaskać. No i wtedy właśnie to też polega na takim jakby treningu, tak, tych emocji, że dziecko musi się po prostu na ten czas, kiedy jest wśród tych zwierząt, spiąć w sobie i nad tymi emocjami zapanować.
Alpaki są bardzo inteligentne. Jakie jeszcze są? Jakie pani odbiera? Te, które pani ma. Pani ma cztery alpaki.
Tak, mam cztery. trudno tak powiedzieć, jakie są, bo tak naprawdę to każde z moich zwierząt jest inne. I chyba tak samo jak z ludźmi, po prostu każdy ma swój charakter i swoje jakieś różne takie cechy charakterystyczne.
A jak się objawia charakter u alpaki?
Jedne są...
No, mówiła pani w kuluarach, że plują.
Tak, zdarza się. Plują jednak nie tak jak lamy na wszystkich, plują zwykle na siebie. Kiedy właśnie no, kłócą się o jedzenie albo o dominację, ale generalnie na ludzi nie opluwają. Co do charakterów, no jedne są bardziej chętne do kontaktów z człowiekiem, bardziej ciekawskie, drugie są spokojniejsze, wycofane. Zależy to też od wieku między innymi i od tego, jak długo na przykład zwierzę było w stadzie ze starszymi osobnikami, od których się właśnie no, też dużo uczy.
Czy długo pani oswaja je, żeby po prostu z taką większą swobodą przyjmowały odwiedzających?
To znaczy się, staram się, żeby ten czas nie był zbyt długi, więc no, gości indywidualnych z reguły przyjmujemy około 2 razy dziennie. I też nie, żeby to nie były zbyt duże grupy, żeby te zwierzęta nie czuły się zbytnio osaczone, przestraszone. No, są to żywe stworzenia, więc no, muszą mieć też jakiś taki komfort i muszę też o nie dbać, żeby właśnie no, dobrze się czuły. No i też chodzi o to, że są suchami, więc generalnie podchodzą, dają się głaskać wtedy, kiedy mają w tym jakiś swój interes, tak? Czyli marchewkę.
To jest ich przysmak.
Tak, to są ich cukierki. Zawsze na początku dzieci właśnie uprzedzam, że to są takie cukierki dla alpak. I najlepiej wtedy też jest w tym czasie je właśnie głaskać i zrobić sobie zdjęcia, bo później, kiedy nie ma smakołyków, a że są to zbyt trochę interesowne zwierzęta, więc jak nie ma smakołyków, to już skończy się głaskanie.
Jakich zabiegów pielęgnacyjnych one wymagają?
To znaczy się raz w roku na przełomie tam kwietnia, maja przede wszystkim strzyże się alpaki, ścina się ich runo. Oprócz tego trzeba im obcinać paznokcie, bo alpaki nie mają kopyt ani racic, tak jak kozy, tylko mają 2 palce zakończone paznokciami, więc trzeba te paznokcie obcinać. No i niektórym szlifuje się zęby, ponieważ zęby alpakom rosną cały rok i... No, trzeba je korygować. No, w Andach, tam gdzie mieszkają, mogą sobie je naturalnie ścierać o skały, o kamienie, kiedy wyskubują tam mech i trawy, a u nas no, nie mają takiej możliwości, więc trzeba im po prostu w tym pomóc.
Co jedzą alpaki?
Są głównie trawożerne, więc żywią się trawą, muszą mieć stały dostęp do siana. Raz dziennie też dostają paszę. Co jeszcze? Oprócz tego muszą też dostawać na przykład w tym okresie jesienno-zimowym witaminę D3, ponieważ no, jest u nas teraz bardzo mało słońca, więc musimy je trochę tak podratowywać. Wszystkie generalnie lekarstwa muszą dostawać, mieć podawane w zastrzykach, ponieważ mają bardzo wrażliwe żołądki, więc generalnie nie podaje się żadnych tabletek alpakom.
Już parę miesięcy jesteście razem. Ma pani wrażenie, że jakaś więź już się wytworzyła i wzajemne zaufanie? Czy one po prostu ufają pani?
Myślę, że tak. No jesteśmy razem już od lipca. Pierwsze 2 alpaki właśnie przyjechały do nas w lipcu. Tydzień później 3. alpaka. No i w październiku najmłodszy nasz rodzynek biały po skończeniu pół roku właśnie też dołączył do alpakowej zagrody.
A imiona?
Nasz przewodnik stada to jest Gustaw, przyjechał do nas spod Szczecina. 2 bracia, Baltazar i Riko, przyjechali z Płocka i Baron z okolic Drezdenka.
Ma pani swojego ulubieńca?
Tak. Jest nim Riko. Chociaż przeważnie z tego, co mi wiadomo, no to takim naszym celebrytą jest Gustaw. Jest najniższy, co prawda, ale jest, no, przewodzi stadem, także podporządkował sobie pozostałe trzy.
Za co pani lubi Rika?
Bo to chyba była pierwsza taka alpaka, która do mnie sama podeszła. Pierwsza w ogóle, bo jechałam osobiście zobaczyć zwierzęta przed kupnem. No i po prostu skradł moje serce. No i też jest chyba taki najbardziej chętny też do dotyku, do właśnie przytulania.
Czego te alpaki panią nauczyły? Czy w ogóle jest... Może pani o tym powiedzieć teraz, po tych paru miesiącach, że one coś już, jakieś piętno odcisnęły na waszych wspólnych relacjach?
No, myślę, że się cały czas od siebie uczymy, ale na pewno mogę powiedzieć, że nauczyły mnie systematyczności, ponieważ jestem taką osobą dosyć chaotyczną i bardzo trudno mi było właśnie do tej pory, no miałam z tym problem. No teraz jakby nie mam wymówek, tak, ponieważ no trzeba tam do nich rano pójść, nakarmić.
O której?
Nie za wcześnie, to znaczy to zależy też od pory roku, od pogody, bo jak jest mokro, długo mokra trawa, więc nie wypuszczam ich, no teraz przez kilka dni też musiały pozostać w stajni, więc no mówię, nie mam wymówek, po prostu trzeba iść i robić swoje, ale to jest takie przyjemne, że naprawdę nie mam z tym żadnego problemu.
Dziękuję bardzo. Pani Marta Fudali, właścicielka Alpakowej Zagrody, była gościem magazynu Między Nami Zwierzętami. Za kilka minut pojawi się w studio pani Anna Jastrzębska, lekarz weterynarii z przychodni Amicus. Porozmawiamy o empatii wobec zwierząt, no, w czasie takim trudnym, kiedy większość z nas bardzo boi się epidemii i koronawirusa.